It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day...
Meine Arbeit für richtig hält. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe.
Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Plan wsparcia nie agresji. A więc wojna.
Niech wstąpi duch mój i odnowi oblicze ziemi.
Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak pomożecie?
Cześć, ja nazywam się Grzegorz Dulnik, a to jest Gruby Podcast. Zapraszam na 16 odcinek z serii Wydarzenia, które zmieniły świat. Jedyna w historii Wielkiej Brytanii kobieta, która została wybrana na szefa partii rządzącej. Najdłużej urzędujący brytyjski premier w XX wieku i jeden z najwybitniejszych światowych polityków tego okresu. Jedna z osób, które w największym stopniu przyczyniły się do upadku komunizmu i zmieniły tym samym bieg historii. Kobieta, która zmieniła także samą Wielką Brytanię. Jednak jej działania budziły tak ogromne kontrowersje, że do dziś... Choć od jej śmierci minęło już 7 lat, przez jednych jest kochana, a przez innych szczerze znienawidzona. Margaret Thatcher, Żelazna Dama. Kto i dlaczego nadał jej taki przydomek? Czemu w ojczyźnie nazywano ją złodziejką mleka? Jak udało się jej przeżyć skrupulatnie zaplanowany zamach na swoją osobę? Dlaczego Wojciech Jaruzelski jej nienawidził, a co o generale sądziła brytyjska premier? O jej zakupach w warszawskiej hali Mirowskiej oraz o stosunkach z królową Elżbietą II i wielkiej przyjaźni z Ronaldem Reaganem. Zapraszam. Margaret Hilda Roberts urodziła się 13 października 1925 roku w Grantham w hrabstwie Lincoln we wschodniej Anglii. Jej ojciec Alfred prowadził sklep wielobranżowy i aktywnie uczestniczył w lokalnej działalności politycznej. Pełnił m.in. funkcję radnego, a później nawet burmistrza Grantham. Był także pastorem kościoła metodystów. Jego sympatie polityczne kierowały się ku miejscowym konserwatystom. Mała Margaret była więc wychowywana w oparciu o nauczanie kościoła metodystów, a ojciec przekazał jej również zainteresowanie sprawami publicznymi. Nie miała za to dobrego kontaktu ze swoją matką oraz 4 lata starszą siostrą Muriel. Od małego, pomagając w prowadzeniu rodzinnego sklepu, nauczyła się pracowitości, rzetelności, oszczędzania oraz tego, że sama odpowiada za własne życie. Wpojona przez ojca zasada, że bezczynność jest grzechem i efektywnie trzeba wykorzystywać każdą chwilę, będzie widoczna przez całe jej życie. Praca w sklepie dała jej także pogląd na temat tego, jakim systemem gospodarczym jest kapitalizm. W 1944 roku Margaret rozpoczęła naukę na Wydziale Chemii Uniwersytetu Oksfordzkiego. Została także prezesem uczelnianego koła konserwatystów. Po ukończeniu nauki rozpoczęła pracę w firmie British Xylonite jako chemik doświadczalny. W kolejnej swojej pracy zajmowała się m.in. opracowywaniem metod konserwacji żywności. Jak sama jednak przyznała, chemia nie była wcale jej wielką pasją. Tą od początku była polityka. Nie ma się więc co dziwić, że Margaret bardzo wcześnie pojawiła się na politycznej scenie. Już w 1950 roku jako 25-letnia dziewczyna po raz pierwszy wystartowała w wyborach do parlamentu z okręgu Dartford. Była wówczas najmłodszą kandydatką z partii konserwatywnej. Jej pierwszy start w wyborach nie przyniósł sukcesu, ale aktywność polityczna i zaangażowanie dziewczyny zwróciły uwagę bogatego przedsiębiorcy, Denisa Thatchera. Rok później, w 1951, byli już po ślubie. I choć przez całą późniejszą karierę polityczną Margaret, jej mąż zawsze trzymał się w cieniu, miał spory wpływ na decyzje, które podejmowała. Był świetnym rozmówcą, z którym przyszła premier prowadziła długie dyskusje. Denis nie był typem potakiwacza, starał się w tych dyskusjach używać argumentów, zmuszających jego żonę na spojrzenie na daną sprawę z wielu perspektyw. Wnioski wyciągane przez Margaret z tych rozmów pomagały jej w późniejszym podejmowaniu decyzji. Rzadko, bo rzadko, ale czasem mąż wprost nakłaniał ją do podjęcia jakichś działań. Jak na przykład wtedy, gdy uważał, że powinna rozpocząć naukę na Wydziale Prawa. W 1953 roku Margaret zdała egzaminy adwokackie i otrzymała uprawnienia do wykonywania zawodu. A następnie rozpoczęła specjalizację w prawie podatkowym. W tym samym roku urodziła także bliźniaki, Marka i Karol. Później jeszcze kilkukrotnie kandydowała w wyborach, ale nie odniosła większych sukcesów. Dopiero w roku 1959 zdobyła fotel w Izbie Gmin. Od tego momentu szybko awansowała w partii. Otrzymała miejsce w przedniej ławie poselskiej jako sekretarz parlamentarny do spraw prawa pracy i wynagrodzeń. Stanowisko to utrzymywała aż do 1964 roku, kiedy to konserwatyści stracili władzę. Była jednym z nielicznych członków parlamentu, którzy głosowali za dekryminalizacją kontaktów homoseksualnych, opowiadała się także za legalizacją aborcji. Sprzeciwiała się natomiast zniesieniu kary śmierci oraz ułatwieniom w procedurze rozwodowej. Kiedy torysi ponownie wygrali wybory w 1970 roku, Thatcher została ministrem edukacji i nauki. Wiele osób odebrało to jako zepchnięcie na boczny tor, bowiem już wtedy uznawano ją za świetnie zapowiadającego się polityka, zajmującego się głównie sprawami ekonomii i polityki zagranicznej. W ciągu kilku pierwszych miesięcy urzędowania zmniejszyła budżet resortu szkolnictwa. Podjęła także swoją pierwszą z wielu późniejszych kontrowersyjnych decyzji. Zdecydowała się bowiem na zaprzestanie finansowania bezpłatnego mleka w szkołach, co wywołało falę protestów. Doczekała się wtedy niesławnego przydomku – Thatcher the Milk Snatcher, czyli Thatcher złodziejka mleka. I mimo, iż otworzyła więcej szkół niż jakikolwiek wcześniejszy minister edukacji, ta odebrana szklanka mleka była i potem pamiętana przez lata. Po przegranych przez konserwatystów wyborach w 1974 roku wśród torysów zaczął się czas rozliczeń i zmian na czele partii. 49-letnia wówczas Margaret Thatcher podjęła decyzję, że będzie się ubiegać o fotel szefa partii. Gdy dziennikarz zapytał ją, jakie ma plany po wyborach nowych władz, odpowiedziała, że wtedy będzie przywódcą partii konserwatywnej. Dziennikarz się obraził, myśląc, że Thatcher nie traktuje go poważnie. Niespodziewanie dla wszystkich, kilka miesięcy później pokonała w pierwszym głosowaniu Edwarda Heatha, dotychczasowego przywódcę konserwatystów, a w drugim głosowaniu uzyskała wystarczającą liczbę głosów, aby jako pierwsza kobieta w historii Wielkiej Brytanii zająć stanowisko szefa partii. Jej kariera polityczna jednak dopiero się rozkręcała. Od samego początku Thatcher dała się poznać jako stanowczy wróg komunizmu. W 1976 roku wygłosiła w ratuszu w Kensington ciętą mowę przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Najsłynniejsza jej część brzmiała następująco. Rosjanie dążą do osiągnięcia światowej dominacji i szybko zdobywają kolejne środki do tego, aby stać się najpotężniejszym narodem, jakiego świat nie widział. Ludzie z sowieckiego politbiura nie muszą się martwić o takie rzeczy jak brak społecznego zaufania. Oni stawiają na hasło armaty zamiast masła, podczas gdy my stawiamy wszystko przed armatami. W odpowiedzi na to radziecka gazeta rządowa Krasnaja Zvezda nadała jej przydomek Żelazna Dama, który został szybko rozpowszechniony przez audycję Radia Moskwa. W zamyśle Sowietów miało to być obraźliwe określenie, seksistowski dowcip. Chodziło o to, że Niemcy mieli kiedyś żelaznego kanclerza, czyli Bismarcka, a Brytyjczyków miałoby stać tylko na Żelazną Damę. Jednak sama Thatcher była zadowolona z tego przydomku. Trzeba też przyznać, że idealnie oddawał jej charakter. A Sowietom wkrótce nie było do śmiechu. Tymczasem jednak Wielka Brytania wpadała w coraz większe kłopoty, a po dawnym Imperium Zjednoczonego Królestwa pozostały już tylko wspomnienia. Od dłuższego czasu sytuacja w kraju daleka była od idealnej. Ale ostatnie rządy laburzystów doprowadziły brytyjską gospodarkę na skraj przepaści. Apogeum problemów uwidoczniło się na przełomie lat 1978-79. Gdy inflacja przekraczała 18%, trwał szybki wzrost cen, za którym nie podążał wzrost płac. Pojawiło się wysokie bezrobocie. Przez Wielką Brytanię przetaczała się fala strajków. Protestowali wszyscy i wszędzie. Strajkowali lekarze, więc chorzy odsyłani byli z kwitkiem. W Londynie strajk śmieciarzy skutkował hałdami śmieci. W Liverpoolu z powodu strajku grabarzy zwłoki zalegały w kostnicach. Rozbuchane świadczenia socjalne drenowały budżet kraju, zaś związki zawodowe otrzymywały coraz to nowe przywileje. Renoma Zjednoczonego Królestwa na arenie międzynarodowej praktycznie nie istniała. Efekt mógł być tylko jeden. Laburzyści sromotnie przegrali kolejne wybory, a do władzy ponownie doszli torysi. Choć jeszcze w roku 1973 Margaret Thatcher w wywiadzie dla BBC stwierdziła, że nie sądzi, iż za jej życia Wielka Brytania doczeka się kobiety na stanowisku szefa rządu, zaledwie 6 lat później, 4 maja 1979 roku, jako pierwsza kobieta w historii Wielkiej Brytanii objęła fotel premiera. Gdy obejmowała rządy, Wielką Brytanię nazywano chorym człowiekiem Europy. Dysponując silnym poparciem własnej partii, zastosowała twardą politykę w celu uzdrowienia gospodarki i wzmocnienia znaczenia kraju w sprawach międzynarodowych. Postawiła przed sobą kilka zasadniczych celów. Na pierwszy ogień poszły wydatki państwa. Ministrowie jej rządu mieli za zadanie poszukania możliwie jak największych oszczędności. Zaczęto więc restrukturyzację zatrudnienia. Jeden z nich, Michael Heseltine, okazał się prawdziwym rekordzistą. Postawiony na czele Ministerstwa Środowiska Naturalnego szukał tak długo, aż udało mu się zmniejszyć zatrudnienie o 29%, czyli usunął 15 tysięcy etatów. Później postawiono go na czele Ministerstwa Obrony, gdzie z kolei znalazł okrągłe 20 tysięcy zbędnych etatów. Gdy kanclerz skarbu przybył do siedziby premiera na Downing Street z projektem budżetu na 1980 rok, Margaret Thatcher wyrzuciła go za drzwi, mówiąc, by nie wracał, aż naprawdę go nie odchudzi. Zaakceptowała plan budżetowy dopiero, gdy udało się uszczuplić wydatki o blisko 1,5 miliarda funtów. Opornych ministrów, którzy nie chcieli działać w tak drastyczny sposób, nazywała mięczakami i wymieniała ich na takich, którzy realizowali przedstawione cele. Tych z kolei nazywała twardzielami. Sama taka była. Podejmowała trudne, niepopularne decyzje, ale i potrafiła ich bronić. Miała oratorskie zdolności i w parlamencie zdominowanym przez mężczyzn nie dawała sobie w kaszę dmuchać. Na wszelkie zarzuty politycznych przeciwników, oparta nonszalancko o mównicę, odpowiadała w zdecydowanym, nieznoszącym sprzeciwu tonie, popisując się ciętą ripostą i niejednokrotnie wbijając szpilę swojemu oponentowi. Zresztą posłuchajmy. Surely she accepts that is not a record that she or any prime minister can be proud of. Mr. Speaker, all levels of income are better off than they were in 1979. But what the honourable member is saying is that he would rather the poor were poorer, provided the rich were less rich. That way you will never create the wealth for better social services as we have. And what a policy! Yes, he would rather have the poor poorer, provided the rich were less rich. That is a liberal policy. Yes, it came out. He didn't intend it to, but he did. Thatcher swoje zdecydowane i bezkompromisowe działania tłumaczyła bardzo prosto i obrazowo, na przykładzie gospodarstwa domowego. Twierdziła, że dobra gospodyni nie może wydawać więcej pieniędzy niż mąż przyniesie pensji do domu i że tak samo musi być z rządem. Wydatki państwa nie mogą być wyższe niż wpływy. I tak na marginesie. W Polsce w ostatnich latach bardzo często słyszymy, że rząd coś Polakom dał. Najczęściej pieniądze. Rząd dał Polakom pieniądze w postaci 500+, 13 emerytury i wielu innych kosztownych obietnic. Tymczasem, aby coś dać, najpierw trzeba coś mieć i to mieć swojego. Nikt inny jak właśnie Margaret Thatcher powiedziała jednak słowa: nie ma czegoś takiego jak publiczne pieniądze. Jeśli rząd mówi, że komuś coś da, to znaczy, że zabierze tobie, bo rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy. Im szybciej wielu Polaków to zrozumie, tym lepiej będzie dla nas wszystkich. Nie ma żadnych publicznych pieniędzy, są tylko pieniądze podatników, co oznacza ni mniej, ni więcej, że abyś dostał swoje 500+, rząd najpierw musi zabrać tobie te 500 zł w postaci wyższej akcyzy na paliwo czy wyższych różnych podatków. Ewentualnie zabierze twoje pieniądze, które miałeś na szpital, w którym czekasz na zabieg, lub pieniądze na szkołę, w której uczy się twoje dziecko. Pamiętajcie o tym, gdy będziecie się cieszyć następnym razem, że rząd coś wam dał. Również rząd Wielkiej Brytanii, aby mieć pieniądze, najpierw musiał je zdobyć. W zakresie polityki ekonomicznej nowa premier ogłosiła więc podwyższenie stóp procentowych, aby zmniejszyć podaż pieniądza na rynku. Gwałtownie podniesiono także podatek VAT do 15%, co wpłynęło niekorzystnie na działalność przedsiębiorców i przyczyniło się do wzrostu bezrobocia. W szczytowym momencie, osiągając według oficjalnych danych rządowych liczbę 3 600 000 bezrobotnych osób, a według niektórych bezrobocie dosięgło nawet 5 milionów osób. Bezkompromisowy styl uprawiania polityki zyskał wkrótce miano taczeryzmu, a program ratunkowy nie był powszechnie zrozumiały i akceptowany. Tym bardziej, że wprowadzane reformy najbardziej uderzały w najbiedniejszą część społeczeństwa. Opinia publiczna protestowała, a w wielu angielskich miastach wybuchły zamieszki. Wprawdzie ożywienie gospodarcze, które w końcu nastąpiło, wytrąciło krytykom najważniejsze argumenty, ale bez zaufania społecznego kontynuowanie reform byłoby niemożliwe. A o zaufaniu społeczeństwa Margaret Thatcher mogła tylko pomarzyć. Z punktu widzenia szarego obywatela, łagodnie mówiąc, nie był to najlepszy początek jej rządów. Nastąpiło jednak coś, co sprawiło, że jej popularność wystrzeliła w górę, a także potwierdziło, że przydomek Żelazna Dama nie wziął się znikąd. Podczas swojej pierwszej kadencji dwa razy musiała udowodnić, że nie boi się podjąć dramatycznych, ale koniecznych decyzji. Niemal w pierwszą rocznicę urzędowania na stanowisku premiera, 5 maja 1980 roku, do ambasady Iranu w Londynie wtargnęło 6 terrorystów, biorąc 26 zakładników. Napastnicy identyfikują się jako bojownicy Demokratycznego Rewolucyjnego Frontu Wyzwolenia Arabistanu, prowincji w południowo-zachodnim Iranie. Władze w tym kraju stwierdzają, że nie będą negocjować z terrorystami i pozostawiają rozwiązanie kryzysu w gestii Zjednoczonego Królestwa. Choć według międzynarodowego prawa ambasada innego państwa stanowi jego suwerenne terytorium, Margaret Thatcher podejmuje decyzję o szturmie i odbiciu zakładników. Do Londynu ściągnięto komandosów z 22 Regimentu SAS, jednostki stanowiącej trzon sił specjalnych brytyjskiej armii. Jeszcze w 1980 roku niewielu słyszało o SAS, gdyż istnienie oraz działalność jednostki były ściśle tajne. Przyjazd ubranych w czarne kombinezony i uzbrojonych po zęby mężczyzn w maskach przeciwgazowych wywołał niemałe zainteresowanie wśród policjantów zabezpieczających okupowaną ambasadę Iranu. Komandosi zaczęli przygotowywać się do operacji, którą ochrzczono kryptonimem Nimrod. Tego typu szturm po raz pierwszy w historii miał się rozegrać na oczach świata, wydarzenia bowiem relacjonowały największe stacje telewizyjne. Presja była ogromna, ewentualna wpadka SAS byłaby kompromitacją kraju. Z kolei sukces akcji rozsławiłby jednostkę i pokazał potencjalnym wrogom, z kim mogą mieć do czynienia. Ryzyko było jednak ogromne, również dla zakładników. Plan zakładał, że śmierć może ponieść aż 40% przetrzymywanych osób. Operacja zakończyła się sukcesem. Jedynym większym cieniem położyła się brutalność komandosów, posądzanych później o przeprowadzenie podczas akcji egzekucji na terrorystach. Łącznie zabito 5 z 6 terrorystów. Zginął też jeden z zakładników, zaś kilku zostało rannych. Straty własne to jeden ranny żołnierz SAS. Akcja podniosła prestiż brytyjskiej armii, zaś słupki poparcia dla samej premier Thatcher poszybowały. Wieczorem w koszarach SAS trwa impreza. Gra muzyka, są świetne przekąski, piwo leje się strumieniami i wszyscy są w znakomitych humorach. W rogu sali stoi duży telewizor, na którym po raz setny BBC pokazuje scenę, jak oddział komandosów wdziera się do ambasady. I teraz tak, istnieją dwie wersje tej historii. Grzeczna i trochę mniej grzeczna. Pierwsza z nich mówi, że sierżant John McLeese jest zły, bo przed nim siedzi jakaś kobieta, której fryzura zasłania cały ekran. Ej, rusz tyłek, paniusiu, bo nic nie widzę. Bezceremonialnie szturcha kobiecinę w ramię, nie wiedząc, z kim ma do czynienia. O, przepraszam najmocniej, mówi Margaret Thatcher i grzecznie odsuwa się z krzesłem na bok. Druga wersja mówi, że żelazna dama stała przed telewizorem zasłaniając obraz, a będący już po kilku piwach, McLeese wściekł się i ryknął. Kurwa mać, Maggie, siadaj, nic nie widzę. Szefowa rządu pokornie usiadła po turecku na podłodze. 2 lata później Thatcher ponownie stanęła przed trudną decyzją. Szukanie oszczędności spowodowało, że finanse brytyjskiego Ministerstwa Obrony zostały obcięte, a to sprawiło z kolei, że ochrona terytoriów należących do brytyjskiej korony została osłabiona. Taką sytuację postanowiła wykorzystać rządząca Argentyną junta wojskowa. Kraj ten miał swoje ogromne problemy. Morderstwa przeciwników politycznych, terror i masowe aresztowania przyczyniały się do skrajnie niskiego poparcia społecznego wojskowej dyktatury. Dodatkowo dały się odczuć pierwsze skutki kryzysu gospodarczego, spowodowanego zachowawczą polityką i izolacją Argentyny na arenie międzynarodowej. Bezrobocie wzrastało w zastraszającym tempie, PKB malało o 6% rocznie, a wskaźnik inflacji wzrósł do 160%. Na początku 1982 roku powstał plan przeprowadzenia zwycięskiej operacji zbrojnej, która mogłaby podreperować w społeczeństwie argentyńskim nadszarpnięty prestiż rządu w Buenos Aires. Chodziło o Falklandy, niewielkie wyspy położone około 480 km od wybrzeży Argentyny, a należące do Zjednoczonego Królestwa. Tereny te od zawsze były kością niezgody w stosunkach obu krajów, a rząd w Argentynie liczył, że zajęcie wysp powinno odwrócić uwagę społeczeństwa od problemów wewnętrznych kraju. Siły brytyjskie znajdujące się na wyspie były mizerne i liczyły zaledwie 57 królewskich marines, 11 marynarzy oraz do 40 żołnierzy obrony terytorialnej i ochotników. Choć broniły się zaciekle, nie miały żadnych szans z inwazją około 1000 żołnierzy argentyńskich. Wyspa została bardzo szybko zdobyta. Jednak równie szybko zareagowała Margaret Thatcher. Jeszcze tego samego dnia po południu podjęła decyzję o zbrojnej interwencji i odbiciu wysp. Na Falklandy drogą morską wyruszyły dziesiątki okrętów, na pokładzie których znajdowały się 1000 żołnierzy. Dotarcie do archipelagu zajęło brytyjskim siłom zbrojnym 2 tygodnie, podczas których w Argentynie faktycznie świętowano, a społeczeństwo, które jeszcze niedawno protestowało przeciw wojskowej dyktaturze, teraz organizowało demonstracje poparcia. Wsparcia Brytyjczykom udzielił urzędujący wówczas w Stanach Zjednoczonych Ronald Reagan. USA zezwoliły lotnictwu Zjednoczonego Królestwa na korzystanie ze swojego terytorium oraz udostępniły dane wywiadowcze. To był początek ścisłej i owocnej współpracy 40. prezydenta Stanów Zjednoczonych i Żelaznej Damy. Ostatecznie Brytyjczycy w ciągu 73 dni konfliktu odbili wyspę. Generałowie publicznie nie mogli się nachwalić premier za jej szybkie i stanowcze działania, jasne i konkretne decyzje. Z takim przywódcą mogli iść na każdą wojnę. Margaret Thatcher pokazała się światu jako odważny i stanowczy polityk, który nie zawaha się przed podjęciem trudnych decyzji, co w latach późniejszych ułatwiło jej wiele negocjacji z różnymi światowymi przywódcami, choćby z tymi za żelaznej kurtyny. Wygrywając wojnę o Falklandy, Thatcher odbudowała pozycję Wielkiej Brytanii na arenie międzynarodowej, a także na nowo wskrzesiła w Brytyjczykach dumę narodową, co znalazło odzwierciedlenie w sondażach. W efekcie w 1983 roku wygrała kolejne wybory powszechne, tym razem z przewagą aż 144 mandatów, najwyższą od 1945 roku. Druga kadencja nie była łatwiejsza od pierwszej, mimo że gospodarka weszła na ścieżkę szybkiego wzrostu. Thatcher postanowiła w końcu rozwiązać jeden z najważniejszych jej zdaniem problemów trawiących brytyjską gospodarkę, czyli związków zawodowych. Związki liczyły ponad 12 milionów członków, a ich przywódcy byli radykalnymi przeciwnikami wolnego rynku. W wielu zawodach zatrudnienie mogli znaleźć jedynie członkowie związków. Sprzyjało to przerostom zatrudnienia. Związkowi dokerzy godzili się na rozładowywanie statków przez członków innego związku, np. kierowców ciężarówek, pod warunkiem, że sami otrzymywali za przeładunek, którego oczywiście nie robili, dodatkową zapłatę. Przeciwstawiali się nowościom technicznym, które powodowały wzrost wydajności pracy, a tym samym spadek zatrudnienia. Podobnie było w wielu innych zawodach. Thatcher twierdziła też, że związki zawodowe posiadły zbyt dużą władzę i szkodziły krajowi, starając się wpływać na politykę rządów. W jakimś stopniu miała rację, bowiem jej poprzednicy na fotelu premiera nie potrafili rozwiązać tego problemu i w głównej mierze poprzez konflikty ze związkami zawodowymi zmuszeni byli ustępować ze stanowiska. Margaret Thatcher nie chciała popełniać błędów swoich poprzedników i do walki ze związkami obrała inną strategię oraz dobrze się przygotowała. Zamiast jednej ustawy postanowiła to zrobić drobnymi, stopniowymi krokami. Kilka związków natychmiast wypowiedziało jej wojnę, ogłaszając strajk, którego celem było zniszczenie polityczne Żelaznej Damy. Strajk górniczy z 1984 roku był najgroźniejszy. Został on ogłoszony przez Krajowy Związek Górniczy, którego przewodniczącym był Arthur Scargill, jeden z najgorętszych przeciwników urzędującej premier. I reject the right of any employer to turn around and destroy the jobs of miners or any other workers. Jednak Thatcher przygotowała się dobrze do stłumienia strajku. Mianowicie już dużo wcześniej zgromadzono odpowiednie zapasy węgla, dzięki czemu nie było przerw w dostawach prądu, jak to się wcześniej w takich przypadkach zdarzało. Co ciekawe, dużą w tym rolę odegrały władze Polski Ludowej z generałem Jaruzelskim na czele, ponieważ to właśnie polski węgiel w dużej mierze zapewnił dostawy do brytyjskich koksowni i elektrowni. Szczególnie rozgoryczony postawą władz PRL-u był Scargill, który domagał się później od PZPR miliona dolarów dotacji jako rekompensaty za brak pomocy w czasie strajku. Ponadto prowadzono przemyślaną kampanię medialną, policja wstrzymywała się z wszelkimi akcjami, które mogłyby doprowadzić do pogwałcenia praw obywatelskich. Równocześnie w prasie i w telewizji zaczęły się ukazywać zdjęcia grup uzbrojonych górników, którzy przemocą zmuszali swoich kolegów do wzięcia udziału w strajku i powstrzymywania się od pracy. Takie wiadomości spowodowały, że opinia publiczna odwróciła się od strony strajkującej i nie udzieliła jej poparcia. Strajk górników trwał przez okrągły rok, po czym strajkujący ustąpili, nie uzyskując nic w zamian. Torysowski rząd mógł wreszcie zadecydować o zamknięciu wszystkich oprócz 15 kopalń, które zostały sprywatyzowane w 1984 roku. Żelazna Dama triumfowała. Prowadzona przez nią polityka, pozbawiona skrupułów i podejmowane radykalne decyzje musiały przynieść i przyniosły jej jednak wielu wrogów. Niektórzy przyznawali wprost, że cieszyliby się z jej śmierci. Inni poszli o krok dalej i postanowili zakończyć żywot Margaret Thatcher. W roku 1984 rządząca Wielką Brytanią Partia Konserwatywna jako lokalizację konferencji partyjnej, która zwyczajowo odbywała się co roku, wybrała Brighton, niewielki kurort nad kanałem La Manche. Na miesiąc przed planowanym zjazdem Patrick McGee, Irlandczyk powiązany z odłamem Irlandzkiej Armii Republikańskiej, pod zmienionym nazwiskiem odwiedził Grand Hotel, w którym miał odbyć się zjazd torysów. McGee miał ze sobą dużą ilość ładunku wybuchowego, w którym umieścił nastawiony zapalnik czasowy, a całość zamurował w ścianie swojego pokoju. Minął miesiąc, gdy w nocy z 11 na 12 października, w przededniu swoich 59 urodzin, Margaret Thatcher siedziała w salonie, przygotowując przemówienie, które miała wygłosić na kongresie nazajutrz. Parę minut przed godziną trzecią nad ranem potężny ładunek eksplodował. 4 z 6 pięter hotelu runęło w dół. Premier Wielkiej Brytanii udało się ujść z życiem. Ładunek zniszczył łazienkę, ale pozostawił nienaruszoną sypialnię, gdzie spał jej mąż Denis, oraz szczęśliwie dla niej salon, w którym do późna pracowała. Pięciu innym osobom zabrakło tego szczęścia i zginęli w zamachu, a rannych zostało 31 osób. Gdy wszyscy spodziewali się, że w tej sytuacji zjazd partii zostanie odwołany, żelazna dama nalegała, żeby wystąpienie planowane na następny dzień odbyło się normalnie. Miało to być wyzwanie rzucone terrorystom. Gest ten zyskał poparcie wszystkich partii politycznych w Wielkiej Brytanii. Śmiało można więc powiedzieć, z przekąsem oczywiście, że Margaret Thatcher miała niezwykłą umiejętność łatwego pozyskiwania wrogów. W roku 1985 do tego licznego już grona dołączyli także angielscy kibice futbolu. Była bodajże jedynym, a już z pewnością jednym z nielicznych premierów tego kraju, kolebki piłki nożnej przecież, którzy kompletnie nie interesowali się tym sportem. W sumie to żadnym sportem. Co wydaje się trochę dziwne, zważywszy na fakt, że jej mąż Denis był sędzią rugby. Jednak choć wielu z brytyjskich premierów było kibicami i otwarcie przyznawało się do sympatii do różnych klubów piłkarskich, to żaden z nich nie miał takiego wpływu na angielski futbol, jak nie mająca o nim zielonego pojęcia żelazna dama. Choć Brytyjczycy doceniać jej działania w tym temacie zaczęli dopiero po wielu latach. Rok 1985 był czarnym okresem w historii angielskiej piłki nożnej. Mecze rozgrywano na starych, rozpadających się stadionach, śmierdzących alkoholem i moczem. Do klubów przyczepiały się gangi jeżdżące po Anglii, by bić się z bandami innych drużyn. Tak było w marcu 1985, gdy chuligani przerwali mecz Luton-Millwall, a po jego zakończeniu zniszczyli trybuny i stoczyli bitwę z policją. Zadyma przeniosła się poza stadion, rannych zostało 47 osób. Potem było już tylko gorzej. Dwa miesiące później od niedopałka papierosa zapaliła się drewniana trybuna stadionu Bradford. W pożarze zginęło 56 osób. W maju 1985 roku przed finałem Pucharu Europy na stadionie Heysel w Brukseli w zadymie wywołanej przez kiboli w szalikach angielskiego Liverpoolu zginęło 39 kibiców włoskiego Juventusu. Po tych wydarzeniach Europejska Federacja wyrzuciła angielskie kluby z rozgrywek międzynarodowych na 5 lat, a Margaret Thatcher, pomimo apeli środowiska piłkarskiego o wsparcie i pomoc w odwołaniu się od tej kary, wsparła, ale Europejską Federację. Odbędziemy tą karę, oczyścimy futbol z chuliganów i dopiero wtedy pojedziemy za granicę, odpowiedziała stanowczo. Bo w przeciwieństwie do innych premierów, którzy w kibicach widzieli wyborców i nie chcieli im się narażać, żelazna dama widziała chuliganów, z którymi trzeba bezwzględnie walczyć. Choć wtedy jeszcze za tymi słowami nie poszły czyny. Stanowcze działania przyszły dopiero 4 lata później, gdy doszło do największej tragedii w historii angielskiej piłki nożnej. Na stadionie Hillsborough zginęło 96 kibiców Liverpoolu. Zduszeni przez tłum kibice umierali przy ogrodzeniu lub byli zadeptywani. Zginęli, bo choć już kilka godzin przed meczem trybuna wypełniła się do ostatniego miejsca, wpuszczono na nią jeszcze kilka tysięcy ludzi. Po tych wydarzeniach rząd Margaret Thatcher z wielkim rozmachem rozpoczął zmiany w angielskim futbolu. Zlikwidowano miejsca stojące na stadionach, wprowadzono imienne karty kibica. Zamiast policjantów na trybunach pojawili się przeszkoleni przez psychologów stewardzi. Wprowadzono monitoring, zlikwidowano też płoty oddzielające kibiców od płyty boiska. Wystarczyły linie, na których napisano, ile pieniędzy trzeba zapłacić za ich przekroczenie. A były to dla kibiców astronomiczne kwoty, wahające się w przeliczeniu od 20 do nawet 130 tysięcy złotych. Rozpoczęło się też regularne polowanie na chuliganów. Powołano do życia specjalne oddziały policji, zaostrzono kary. Nawet za drobne wykroczenia orzekano zakazy stadionowe. Za te poważniejsze można było trafić do więzienia. W środowisku piłkarskim zawrzało. Twierdzono, że Thatcher zabiła futbol. Jej działania zrujnowały życie wielu ludzi i pozbawiła ich godności. To jej spuścizna, uważał trener Manchesteru United Alex Ferguson. Jeśli niebo istnieje, nie ma w nim miejsca dla tej starej wiedźmy, mówił pomocnik Olympique Marsylia Joey Barton, który dzieciństwo spędził w robotniczym Liverpoolu. Kibice, zwłaszcza ci mniej zamożni, znienawidzili ją za to, że w wyniku reform drastycznie wzrosły ceny biletów na mecze. Jednak zmiany zapoczątkowane przez rząd Margaret Thatcher wymusiły przebudowę stadionów, a nowe prawo spowodowało usunięcie chuliganów z trybun. Tym samym angielskie stadiony stały się najbezpieczniejsze w Europie, a kluby stawały się coraz bogatsze, przyciągając coraz lepszych piłkarzy. Thatcher zrobiła jeszcze jedno. Tuż przed opuszczeniem Downing Street zliberalizowała prawo medialne, a w siłę urosły płatne kanały telewizyjne. W 1992 roku, gdy Anglią rządził już John Major, telewizja Sky zapłaciła za 5-letnie prawa do transmisji Ligi Angielskiej 300 milionów funtów. Wtedy narodziła się najlepsza i najbogatsza obecnie piłkarska liga świata – Premier League. O tym, że Margaret Thatcher umie liczyć pieniądze i jest nieugięta, jeśli chodzi o sprawy finansowe, przekonali się nie tylko brytyjscy politycy, ale także ci w Unii Europejskiej. To właśnie Żelazna Dama wynegocjowała słynny rabat brytyjski, argumentując, że Wielka Brytania znacznie więcej wpłaca do budżetu wspólnoty, niż z niego otrzymuje. A mając niewielki sektor rolniczy, w małym stopniu korzysta z dotacji unijnych dla rolnictwa. Unijnym politykom oświadczyła wprost: my nie prosimy wspólnoty czy kogoś innego o pieniądze. My po prostu chcemy nasze pieniądze z powrotem. Trzeba przy tym pamiętać, że Wielka Brytania dopiero dziś uchodzi za jeden z bogatszych krajów, ale w chwili objęcia rządu przez Margaret Thatcher była jednak jednym z najbiedniejszych w unijnej wspólnocie. Po 5 latach negocjacji jej twarde stanowisko w tej sprawie sprawiło, że w 1984 roku na szczycie Unii Europejskiej w końcu zgodzono się na rabat w składce brytyjskiej, który wyniósł 66% pomiędzy tym, co Brytyjczycy wpłacali do unijnej kasy, a tym, co otrzymywali. Żelazna Dama wywalczyła więc uprzywilejowanie, którego nie posiadał żaden inny członek Unii Europejskiej, co w Wielkiej Brytanii uznano za jej wielkie patriotyczne zwycięstwo. Ogólnie rzecz biorąc, stosunki pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem zawsze były trudne. W końcu to właśnie samym Brytyjczykom zawdzięczamy pojawienie się pojęcia eurosceptycyzm. Po raz pierwszy termin ten został użyty przez brytyjskich dziennikarzy The Times w 1985 roku na określenie przeciwników przystąpienia Wielkiej Brytanii do wspólnego rynku. Przykłady eurosceptycznych zachowań Wielkiej Brytanii można by długo mnożyć. Trudności z ratyfikacją traktatu z Maastricht, który powoływał do życia Unię Europejską, rezygnacja ze wstąpienia do strefy euro oraz do strefy Schengen to tylko niektóre z nich. Nie inaczej było z Margaret Thatcher, która wielokrotnie krytykowała nie tylko działania wspólnoty, ale nawet sam fakt jej istnienia, argumentując, że Unia Europejska sprawi, iż Niemcy zdobędą dominującą rolę w Europie. I trzeba przyznać, że jej przewidywania się sprawdziły. Thatcher była więc eurosceptyczna, ale przede wszystkim była do bólu pragmatyczna. Wiedziała, że brytyjska obecność w Unii jest co prawda przykrą koniecznością, ale ekonomicznie dla wyspiarzy opłacalną. A jak już ustaliliśmy, Thatcher umiała liczyć pieniądze i twardo walczyła o brytyjskie interesy. Zdecydowanie lepsze stosunki zagraniczne Żelazna Dama utrzymywała ze Stanami Zjednoczonymi. Można je określić jako przyjacielskie, bowiem właśnie przyjaźń łączyła ją z ówczesnym prezydentem USA Ronaldem Reaganem. Wielokrotnie wspierali się wzajemnie na arenie międzynarodowej, tworząc zgrany duet. I był to duet, w którym Stany Zjednoczone i Wielka Brytania wyznaczały kierunek światowej polityki, a sama Margaret Thatcher pokonała drogę od małego, prowincjonalnego sklepiku do pozycji jednego z największych polityków świata. Początek trzeciej kadencji w fotelu brytyjskiego premiera przyniósł rozkwit krajowej gospodarki i po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej budżet Zjednoczonego Królestwa zanotował nadwyżkę w wysokości 3 miliardów funtów. Iron Lady mogła więc skupić się na globalnej polityce. Thatcher mocno zaangażowała się wtedy m.in. w zagadnienie ochrony środowiska. Naukowcy od dłuższego już czasu alarmowali wtedy o powiększającej się dziurze ozonowej. Uważali to zjawisko za niezwykle niebezpieczne, ponieważ warstwa ozonu chroni planetę i ludzi przed niebezpiecznymi skutkami nadmiernego promieniowania ultrafioletowego. Odpowiedzialnym za dziurę ozonową okazał się być freon, gaz obecny m.in. w chłodziarkach, klimatyzatorach czy aerozolach. To on niszczył naturalną osłonę Ziemi przed szkodliwym promieniowaniem, które powoduje m.in. rozwór nowotworów skóry i niszczenie upraw. Świat stał więc na skraju katastrofy. Na badania naukowców nie pozostał obojętny Ronald Reagan, który zresztą sam mierzył się z rakiem skóry. Szkodliwe freony zaczęły znikać z amerykańskich urządzeń, ale dopiero szeroka, międzynarodowa współpraca dawała szansę na podjęcie globalnych działań chroniących naszą planetę. Wtedy w wysiłkach przeciw szkodliwym chemikaliom Reagana wsparła Margaret Thatcher. Współpraca dwóch największych światowych polityków zaowocowała 16 września 1987 roku, gdy podpisano tzw. protokół montrealski. Porozumienie to ograniczało globalną emisję różnych substancji mogących znacznie zubożyć warstwę ozonową. Dokument podpisało 160 krajów, w tym Polska, a rozszerzanie się dziury ozonowej zostało w porę wyhamowane. Obecnie warstwa ozonu w stratosferze cały czas się regeneruje i według naukowców proces ten ma potrwać aż do 2060 roku. Thatcher mocno wspierała amerykańskiego prezydenta także w zimnej wojnie ze Związkiem Radzieckim. Jako pierwszy przywódca w Europie zgodziła się, aby na terenie jego państwa Stany Zjednoczone umieściły wyrzutnie pocisków Pershing 2, uważając, że polityka atomowego odstraszania Sowietów jest słuszna. Jednak po wybuchu stanu wojennego w Polsce nastąpił pierwszy zgrzyt w stosunkach na linii Reagan-Thatcher. Brytyjską premier zirytowały forsowane przez Reagana ostre sankcje przeciwko władzom ZSRR oraz PRL-u. Obejmowały one m.in. wstrzymanie dostaw żywności i pożyczek dla rządu, zawieszenie negocjacji w sprawie nowej umowy o sprzedaży zboża oraz wprowadzenie zakazu eksportu zachodnich urządzeń i technologii. Choć część z nich popierała, pozostałe uważała za zbyt daleko idące i dążące do niepotrzebnej konfrontacji z Kremlem. Jednak jednym z głównych powodów niezadowolenia Thatcher był fakt, że wprowadzenie sankcji w formie proponowanej przez Reagana mocno uderzało także w brytyjską gospodarkę. Cóż, nie po raz pierwszy i nie ostatni żelazna dama pokazywała, że pragmatyzm i interesy jej kraju są dla niej najważniejsze. Ostatecznie sankcje wprowadzone przez Londyn polegały m.in. na zawieszeniu kontaktów ministerialnych, bojkocie imprez organizowanych przez ambasadę PRL w Londynie i przede wszystkim na zawieszeniu przyznawania nowych kredytów rządowych. Po raz drugi brytyjska premier mocno zezłościła się na przywódcę Stanów Zjednoczonych, gdy te w 1983 roku, bez poinformowania jej, dokonały zbrojnej interwencji w byłej brytyjskiej kolonii, Grenadzie. Premier tego kraju, Maurice Bishop, zginął w wyniku zamachu i w obawie o życie amerykańskich studentów siły zbrojne USA przeprowadziły operację wojskową na wyspie, ustanawiając nowy, przyjazny sobie rząd. Po tym wydarzeniu prezydent USA, Ronald Reagan, zadzwonił do premier Wielkiej Brytanii z przeprosinami za atak na państwo należące do wspólnoty narodów. Na upublicznionym nagraniu możemy usłyszeć, jak prezydent Stanów Zjednoczonych kaja się przed żelazną damą. Ubolewamy z powodu zakłopotania, w które cię wprawiliśmy, powiedział Reagan, wyjaśniając, że sytuacja była nagła oraz dynamiczna i nie miał czasu jej poinformować o wojskowej operacji. Gdybym teraz był w Londynie, przed wejściem do ciebie rzuciłbym kapelusz, stwierdził amerykański prezydent, nawiązując do starego angielskiego zwyczaju, według którego gość wrzucał kapelusz do mieszkania, do którego zamierzał wejść. Jeśli był niemile widziany, kapelusz odrzucano. Nie ma takiej potrzeby, odpowiedziała mu oschle Thatcher. W dalszej części rozmowy jednak, mile pytając o zdrowie oraz o pozostałych członków rodziny Reagana, dała do zrozumienia, że nie zamierza się długo gniewać. Margaret Thatcher, w przeciwieństwie do Ronalda Reagana w polityce z państwami zza żelaznej kurtyny, stawiała raczej na spokojny dialog i łagodzenie sporów, niż stanowcze i bezkompromisowe działania. Była to więc strategia odwrotna od tej, którą sama stosowała, rządząc swoim krajem. Być może z wiekiem i dłuższym stażem na fotelu premiera po prostu złagodniała. Taką łagodną postawę żelaznej damy obserwowaliśmy podczas jej pierwszego pobytu w Polsce. 2 listopada 1988 roku Margaret Thatcher jako pierwszy w historii brytyjski premier przybyła do naszego kraju z oficjalną 3-dniową wizytą. Ogromną sympatię Polaków zdobyła już od pierwszych słów na lotnisku, gdy po polsku przywitała się z żołnierzami Kompanii Honorowej Wojska Polskiego.
Panie premier, dowódca kompanii, porucznik Filerek, melduje kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania!
Z biegiem okoliczności w dniu przyjazdu brytyjskiej premier, minister spraw wewnętrznych generał Czesław Kiszczak wystosował list do Lecha Wałęsy, proponując rozpoczęcie rozmów w celu przygotowania spotkania tzw. okrągłego stołu. A może to nie był zbieg okoliczności? Wiemy za to z pewnością, że Margaret Thatcher przywiązywała wielką wagę do tej wizyty, więc poprzedziła ją konsultacjami z Janem Pawłem II. Jej administracja długo i stanowczo negocjowała również z komunistycznymi władzami program wizyty. Nie ugięła się w żadnej kwestii i podczas pobytu w Polsce zrealizowała wszystko to, co sobie szczegółowo zaplanowała. A zaplanowała nawet w tak najdrobniejszym szczególe, jak kolor kostiumu, w którym udała się na spotkanie z władzami Solidarności. Pewna Polka powiedziała mi, że zielony kolor symbolizuje w Polsce nadzieję. Tak więc wybrałam żakiet tego koloru, wspominała. Swoją wizytę w Polsce brytyjska premier jeszcze tego samego dnia rozpoczęła od rozmów z premierem Mieczysławem Rakowskim, by wieczorem spotkać się z prymasem Józefem Glempem. Następnego dnia rano odwiedziła Instytut Brytyjski oraz udała się na zakupy do hali mirowskiej. Kupiła słoiki dżemu, miodu, chrzanu, jabłka oraz suszone i marynowane grzyby. Mieszkańcy stolicy zauważyli, że zaopatrzenie hali było tego dnia nadzwyczaj dobre. Wizyta córki sklepikarza z Grantham została odczytana jako poparcie dla przedsiębiorczości zwykłych Polaków i próba zbliżenia się do zwyczajnych mieszkańców PRL. Sama tłumaczyła później, że poszła do hali, bo chciała dać sygnał, że składa wizytę Polakom, a nie komunistycznym władzom. Thatcher odwiedziła też kościół świętego Stanisława Kostki. Świątynia była wypełniona tysiącami ludzi, którzy jeszcze kilka lat wcześniej przychodzili tam wysłuchać kazań księdza Jerzego Popiełuszki. Premier złożyła kwiaty na jego grobie oraz spotkała się z rodzicami zamordowanego kapłana. W czwartek po południu po raz pierwszy naprawdę poczułam Polskę. Tę Polskę, którą komuniści na próżno próbowali zdławić, podkreślała we wspomnieniach. Wieczorem udała się na rozmowy z Wojciechem Jaruzelskim. Na trasie jej przejazdu, na jednym z budynków, wywieszono ogromny transparent z podobizną wielkiego czerwonego pająka w czarnych okularach i pełzającego po sieci. Oraz napis: Margaret, uważaj na czerwonego pająka. Podczas spotkania generał przez niemal 2 godziny bez przerwy opowiadał jej o swoim planie reform, co Thatcher skwitowała krótko. Typowy komunista. Następnego dnia, 4 listopada 1988 roku, brytyjska premier udała się do Gdańska. Wspólnie z Jaruzelskim złożyła kwiaty pod pomnikiem na Westerplatte. Potem wsiadła na statek wycieczkowy mający przewieźć jej delegację do Stoczni Gdańskiej. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem ofiar grudnia 1970 roku wraz z Lechem Wałęsą udała się do kościoła świętej Brygidy. Podczas obiadu, który szczególnie utkwił jej w pamięci, bowiem jak sama wspomina, nie pamiętam tak królewskiego posiłku, na którym podano najlepszą dziczyznę, jaką kiedykolwiek miałam okazję jeść, a wielokrotnie gościłam na dworze królowej Elżbiety. Dyskutowano o negocjacjach Solidarności i rządzących Polską Ludową. Według sondaży przygotowanych tuż po wizycie, sympatia do Żelaznej Damy wzrosła w polskim społeczeństwie do 52%, a niechęć zmalała do 13%. Oficjalna prasa stwierdziła, że Thatcher nie ma tak wysokiego poparcia nawet w swoim własnym kraju. O dużej sympatii, oprócz sondaży, świadczy także fakt, że Thatcher została uhonorowana tytułami honorowego obywatela miasta Krakowa, Gdańska oraz Poznania. O ile więc zwykli Polacy pokochali brytyjską premier, o tyle komunistyczne władze jawnie jej nie cierpiały. Generał Jaruzelski nawet specjalnie się z tym nie krył. W trakcie omawiania na posiedzeniu kierownictwa PZPR programu pobytu Margaret Thatcher w Polsce irytację Jaruzelskiego wzbudził fakt, że zamierzała odwiedzić grób księdza Jerzego Popiełuszki. Skomentował to następująco. Paskudna baba. Przecież Anglikanie w ogóle tych papistów nie znoszą, a ona zaczyna wszystko od Popiełuszki. Z kolei na wieś o planie spotkania z Lechem Wałęsą zarzucał brytyjskiej premier hipokryzję, mówiąc: u siebie stanowczo zwalczała związki zawodowe, a w Polsce każe mi je legalizować. Po wyjeździe premier Thatcher bieg wypadków w Polsce wyprzedził najśmielsze brytyjskie oczekiwania. 5 miesięcy później zawarto porozumienie okrągłego stołu, odbyły się tak zwane wybory kontraktowe. Kiedy generał Jaruzelski przybył 10 czerwca 1989 roku do Londynu z rewizytą, zaledwie kilka dni po przegranych przez jego obóz politycznych wyborach, przestał być dla Thatcher symbolem komunistycznego despoty. Stał się dla niej rzecznikiem odważnych reform, których mu pogratulowała, przyjmując go w Chequers, podmiejskiej siedzibę brytyjskich premierów, gdzie podejmowani są specjalni goście.
O godzinie 11.30 Wojciech Jaruzelski przybył do wiejskiej rezydencji brytyjskich premierów w Chequers. Przed rozpoczęciem ponad 3-godzinnych rozmów oboje przywódcy wyszli na spotkanie fotoreporterów i dziennikarzy. Margaret Thatcher udzieliła redaktorowi Zakrzewskiemu z dziennika telewizyjnego krótkiego wywiadu. Jak ocenia pani premier ostatnie zmiany w Polsce? Są bardzo fascynujące i są bardzo dobrze realizowane. Oczywiście pan przewodniczący powinien zaakceptować ten rozwój wydarzeń, który jest początkiem nowej demokracji. Co oznacza Polska dla pani? Nigdy nie zapomnę wizyty w Polsce. Ten kraj ma dla mnie szczególne znaczenie. Pamiętam II wojnę światową, wielu polskich żołnierzy przybyło tutaj, walczyło, wielu tu pozostało. Te wydarzenia mocno utkwiły w moim sercu i pamięci. Wspólna wizyta z panem przewodniczącym na Westerplatte, gdzie wojna się rozpoczęła, pozostawiła również silne wrażenie. W Polsce odwiedziłam wiele miejsc, w tym również Gdańsk. Będę tę wizytę zawsze pamiętać. Jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona, że w Polsce wszędzie rozkwita demokracja. It is an experience I shall not forget. And of course also I had so very many visits in Poland, including the one in Gdansk, which will remain with me forever. And I'm delighted that Poland is opening up to democracy now and the way in which that has been received both in Poland and the world over. Jaka jest pani opinia o generale Jaruzelskim? Wszystko jest realizowane bardzo dobrze i jest to przez nas mile widziane. Bardzo byłam zadowolona z rozmów przeprowadzonych w Polsce z Wojciechem Jaruzelskim.
Margaret Thatcher wielokrotnie ciepło wypowiadała się o Polsce i Polakach. Wspierała nasze dążenia do wolności i demokracji na długo przed swoją oficjalną wizytą. Londyn nie angażował się w pomoc podziemnym strukturom Solidarności za pomocą tajnych operacji, jak czyniła to CIA, zaopatrywał natomiast związek przez pośredników, m.in. w maszyny drukarskie, sprzęt łączności i fundusze. Radiowa stacja BBC, mimo prób jej zagłuszania przez komunistyczne władze, odgrywała istotną rolę w informowaniu polskiego społeczeństwa o sytuacji we własnym kraju. W roku 1981 na osobiste życzenie brytyjskiej premier stacja wydłużyła czas nadawanej audycji po polsku o 45 minut dziennie. Thatcher wzięła też udział w wielkim show przygotowanym przez Amerykanów pod tytułem Let Poland Be Poland, czyli żeby Polska była Polską. Było to 90-minutowe widowisko w hollywoodzkim stylu, transmitowane przez satelity do 50 krajów, których audycję obejrzało 185 milionów ludzi. W programie oprócz Margaret Thatcher wzięli także m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan, prezydent Francji François Mitterrand, premierzy Portugalii, Islandii, Belgii, Włoch, Norwegii, Kanady, Turcji i Hiszpanii, a także kanclerz Republiki Federalnej Niemiec. Oprócz polityków na ekranie pokazali się Czesław Miłosz, Kirk Douglas, Max von Sydow, Henry Fonda, Paul McCartney. Piosenkę pod tytułem Wolne Serca, w której znajdował się śpiewany po polsku fragment pieśni ludowej, wykonał sam Frank Sinatra. Program, który poprowadził Charlton Heston, popularny Ben Hur, miał na celu udzielenie poparcia dla narodu polskiego, solidarności z represjonowanymi oraz zapewnieniami o pomocy, także materialnej, w trudnym czasie stanu wojennego. W swoim oświadczeniu brytyjska premier mówiła:
Poland has a special place in British history and in British hearts. My generation will never forget that Poland was Britain's ally from first to last in the Second World War. Polish squadrons flew with ours in the Battle of Britain. Polish soldiers fought with ours at Monte Cassino in Italy. Polish sailors died with ours to keep open the Atlantic lifeline from America. Now again, we're inspired by the people of Poland. Their longing and their struggle for freedom have kindled new hope in their country and all over Eastern Europe. More than that, they've reminded us in the West of the precious quality of our own freedom. They, who know what it's like to live without it.
Polska ma specjalne miejsce w historii Wielkiej Brytanii i sercach Brytyjczyków. Moje pokolenie zawsze będzie pamiętać, że Polska była naszym sojusznikiem podczas II wojny światowej. Polscy lotnicy brali udział w bitwie o Anglię. Polscy żołnierze walczyli z nami pod Monte Cassino we Włoszech. Polscy marynarze umierali z naszymi, by obronić drogę morską do Ameryki. Dzisiaj po raz kolejny Polacy znów nas inspirują. Ich tęsknota i walka o wolność rozbudziła nadzieję zarówno w Polsce, jak i w całej wschodniej Europie. Przypomnieli nam o cennej wartości posiadanej wolności. Oni, którzy wiedzą, jak trudno bez niej żyć. Czy po takich słowach można się dziwić, że Thatcher była tak uwielbiana w Polsce? A czy brytyjska premier była lubiana przez brytyjską królową? Los sprawił, że obie panie przez 11 lat wspólnie sprawowały najważniejsze funkcje w państwie. Jedna w fotelu premiera, druga na królewskim tronie. I właśnie podobno sam fakt, że na szczycie brytyjskiej władzy stoją dwie kobiety, był dla nich obu wyjątkowo zaskakujący. Królowa, przyzwyczajona do tego, że dotychczas premierami byli albo dużo od niej starsi mężczyźni, albo dużo młodsi, którym należało pomóc, nie do końca wiedziała, czego spodziewać się po pani premier. Nic dziwnego, że między królową a Margaret Thatcher początkowo stosunki były dość sztywne. Obie urodzone w mniej więcej tym samym czasie, obie wielką wagę przykładając do wiary i przestrzegania twardych zasad. Podobno nawet obie obsesyjnie pilnowały gaszenia światła w pomieszczeniach, a jednak obie były skrajnie różne. Różniły się oczywiście pochodzeniem, co brytyjska prasa brukowa często akcentowała, wmawiając, że monarchini traktuje Thatcher jak zwykłą prostaczkę. W rzeczywistości wcale tak nie było. Bliższe prawdzie będzie stwierdzenie, że żelazna dama irytowała królową Elżbietę, zresztą z wzajemnością. Obie nie pałały więc do siebie sympatią, choć z pewnością miały względem siebie wielki szacunek. Gdyby w tamtych czasach istniał Facebook, mogłyby spokojnie jako status związku ustawić to skomplikowane. Z pewnością królową ogromnie irytował sposób, w jaki premier wykonywała protokolarne dygnięcie przed nią. Thatcher zawsze robiła dworski ukłon dużo niższy niż tego wymagano, przez co królowa odbierała je jako karykaturalne albo wręcz prześmiewcze. Była pełna uszanowania, za bardzo. Królowa nie wymagała aż tyle, pisze jeden z biografów. Możemy też przeczytać o historii z jednego z wyjazdów Margaret Thatcher do królewskiej posiadłości w Balmoral. Pewnego razu, kiedy królowa najpierw rozdała, a później zbierała talerze, pani Thatcher, dotknięta widokiem monarchini wykonującej tak podrzędną pracę, podrywała się co chwila, żeby pomóc. W końcu królowa syknęła: może ktoś powie tej kobiecie, żeby usiadła. Ta historia wydaje się idealnie pokazywać relacje obu pań. Brytyjska premier, obdarzona silnym poczuciem autorytetu i poszanowania, jedynie próbowała pomóc, a królowa nie potrafiła się oprzeć irytacji. Dwie inne historie pokazują, że obie potrafiły wbić sobie czasem szpilkę. Choć nie mogę poświadczyć autentyczności tych historii i należy je bardziej traktować jako anegdoty. Podczas jednej z imprez z udziałem obu pań doszło ponoć do zabawnego incydentu. Obie damy pojawiły się w sukniach w identycznym kolorze. Królowa nie wydawała się tym zainteresowana, ale następnego dnia premier Thatcher nakazała swojemu sekretarzowi wystosowanie do pałacu listu ze stanowczą sugestią wypracowania systemu uzgadniania koloru stroju obu pań. Sekretarz królowej szybko odesłał pismo, ale tylko z jednym zdaniem. Królowa nie ma zwyczaju zwracać uwagi, jak są ubrane inne osoby. Ta inna osoba musiała na Downing Street zgrzytać zębami tak, że słychać było to aż w pałacu. Druga anegdota opowiada o rewanżu ze strony premier. Rodzina królewska uwielbia organizować pikniki i grille w rozległych pałacowych ogrodach. Czasem są na nie zapraszani premierzy. Pewnego razu zaszczytu tego dostąpiła Margaret Thatcher. Gdy impreza zbliżała się ku końcowi, pani premier oniemiała. Oto na jej oczach królowa zabawiała się w zmywanie naczyń, gołymi rękami. I za nic nie dała się wyręczyć. Podobno przed Bożym Narodzeniem z Downing Street do pałacu Buckingham dotarła niewielka przesyłka dla jej wysokości. W środku znajdowała się para gumowych rękawiczek. W tych przypadkach nie ma pewności, jak było naprawdę i czy te historie w ogóle rzeczywiście miały miejsce. Pewne jest natomiast, że im dłużej Margaret Thatcher była premierem, tym bardziej obie panie znajdowały wspólny język. Kiedy Thatcher zmuszona była w 1990 roku ustąpić ze stanowiska, królowej było szczerze przykro z tego faktu. Zaskoczyła wtedy wielu, wręczając byłej premier dwa najbardziej prestiżowe odznaczenia, jakie mogła nadać – Order Podwiązki i Order Zasługi. Przy czym to ostatnie leżało wyłącznie w jej gestii. Tylko królowa decyduje, kto otrzyma to oznaczenie. Ostatecznym potwierdzeniem łączącego ich ogromnego szacunku były gesty Elżbiety II po śmierci Margaret Thatcher. Monarchini, decydując się na odstępstwo od królewskiego protokołu, osobiście pojawiła się na pogrzebie. Dodatkowo, chociaż ceremonia, zgodnie z wolą samej Thatcher, nie miała charakteru państwowego, to Elżbieta II wyraziła zgodę na uczczenie byłej premier honorami wojskowymi. Był to także pierwszy pogrzeb polityka od czasu śmierci Winstona Churchilla w 1965 roku, w którym uczestniczyła królowa. Margaret Thatcher zmarła 8 kwietnia 2013 roku na udar mózgu w londyńskim hotelu Ritz. Jej pogrzeb odbył się 17 kwietnia 2013 roku. Z pewnością można by jeszcze długo opowiadać o podjętych przez nią działaniach, które przedstawiłyby ją zarówno w pozytywnym, jak i w negatywnym świetle. Wiele osób po dziś dzień różnie ocenia żelazną damę, niekiedy bardzo radykalnie, ale już samo to świadczy o wielkiej roli, jaką odegrała. Nikt nie może przejść obok niej obojętnie. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli Wam się podobało, będę wdzięczny za podzielenie się podcastem ze znajomymi. Zapraszam też na moje kanały w social mediach, gdzie możecie zostawić recenzję, komentarz lub łapkę w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!